Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z Pismem Świętym, z Bożym Słowem, czyli ze Słowem, które kieruje do nas Bóg. Bóg wychodzi nam naprzeciw. Bóg przez swoje Słowo daje nam światło życia. W Psalmie 119 czytamy, że prawo Boże jest światłem na ścieżkach ludzkiego życia. To Boże Słowo jest światłem na ścieżkach naszego życia. Trzymając się tego światła, nie błądzimy. To, co Jezus mówi, kto idzie za mną, ma światło życia, nie chodzi w ciemności. Chcemy trzymać się tego Bożego Słowa, które pokazuje nam drogę, prawdziwą drogę do życia wiecznego. Oczywiście to, co też tu wielokrotnie już podkreślałem, tą prawdziwą drogą do życia wiecznego jest Jezus Chrystus, bo ten zwrot Słowo Boże w pierwszym rzędzie odnosi się do Jezusa Chrystusa. Dlatego to powtórzę też, co tutaj mówiłem, chrześcijaństwo nie jest religią księgi. Jest religią osoby, jest spotkaniem z osobą Jezusa Chrystusa, który jest Bożym Słowem, bo przez Niego Bóg objawił nam siebie. Przez Niego w najpełniejszy sposób Bóg do nas przemówił. Na początku było Słowo, a Słowo było Boga i Bogiem było Słowo. My przyglądamy się Księdze Kapłańskiej. W czasie naszego ostatniego spotkania zaczęliśmy przyglądać się dokładnie rozdziałowi 23 Księgi Kapłańskiej, rozdziałowi, który mówi o uświęceniu czasu. Wcześniej w poprzednich rozdziałach była mowa o ofiarach składanych, jakie te ofiary trzeba składać, jak mają wyglądać i tak dalej, ale także ten wymiar czasu ma być po Bożemu poukładany. Stąd właśnie święta, czyli wyjątkowy czas, który Bóg ustanawia, by człowiek stawał przed Panem Bogiem, by także ta sfera czasu, przemijania ludzkiego życia była jak gdyby uporządkowana, wytyczana przez rytm świąt, w czasie których Izrael staje przed Panem Bogiem, kiedy jest zwoływane święte zgromadzenie, by rzeczywiście oddawać chwałę Panu Bogu, bo te święta są dla Pana. To, co też czytaliśmy chociażby na początku 23 rozdziału Księgi Kapłańskiej w wersecie 3, kiedy jest mowa o szabacie. W tym dniu macie się powstrzymać od wszelkiej pracy, bo to jest szabat dla Pana. I kolejny, oto przepisy dotyczące świąt Pana i świętych zgromadzeń. Te święta są ze względu na Pana Boga. O Niego przede wszystkim chodzi. Oczywiście te święta ostatecznie także służą człowiekowi, by człowiek z jednej strony zdawał sobie sprawę, kto jest jego Panem, kto jest Panem czasu, czyli Bóg, ale też, żeby człowiek mógł odpocząć odniesienie do dzieła stworzenia dokonanego przez Pana Boga. By człowiek w tym świętym czasie miał czas dla Pana Boga, ale też miał czas dla samego siebie. By nabierał takiego zdrowego dystansu do tego świata, do swojej pracy, do tego wszystkiego, co na jego życie się składa. I w czasie naszego ostatniego spotkania mówiliśmy o szabacie, takim podstawowym żydowskim święcie, które jest co tydzień. Ten szabat można przyrównać do naszej niedzieli. Dla nas chrześcijan niedziela to takie podstawowe święto, które porządkuje każdy tydzień, 6 dni pracy, 7 dzień odpoczynku, tak jak Bóg. Z tym, że szabat to był 7 dzień tygodnia, czyli nasza sobota, niedziela 1 dzień tygodnia, ale dlatego my gromadzimy się na świętym zgromadzeniu przed Panem Bogiem na mszy świętej w 1 dzień tygodnia, bo to jest dzień zmartwychwstania Pana Jezusa. Jeżeli nie ma zmartwychwstania, to próżna i daremna jest nasza wiara, uczy nas święty Paweł. I dzisiaj przejdziemy do kolejnego takiego podstawowego święta dla Żydów. W wersecie od 5 do 8 czytamy. Pascha ku czci Pana wypada 14 dnia pierwszego miesiąca o zmierzchu. 15 dnia tego miesiąca będzie święto prześników ku czci Pana. Przez 7 dni będziecie jedli prześne chleby. 1 dnia zwołacie święte zgromadzenie. Nie wolno wam będzie wykonywać wtedy żadnej uciążliwej pracy. Przez 7 dni będziecie składać dla Pana ofiary spalane, a 7 dnia zwołacie święte zgromadzenie. Wtedy także nie będziecie wykonywać żadnej uciążliwej pracy. Pierwszy miesiąc Chodzi o miesiąc Nisan, przełom marca i kwietnia. Żydzi mają obchodzić święto Paschy, czyli święto przejścia, święto wyzwolenia z Egiptu. Święto, w którym Bóg okazał swoją moc. I Izrael dziękuje Panu Bogu za tę Jego moc, za to Jego wyzwolenie, za to, że wyprowadzając ich z Egiptu, krainy, gdzie doświadczali niewoli, wprowadza ich do ziemi obiecanej, ziemi mlekiem i miodem płynącej. I to święto Paschy też bardzo wyraźnie pokazywało Żydom, kiedy odwoływali się do tego, jak wychodzili ich przodkowie z ziemi egipskiej, że prawdziwe wyzwolenie przychodzi od Pana Boga, że Bóg wyzwala. Bo w Egipcie, chociaż było ich dużo, to sami z siebie nic nie mogli uczynić. To Bóg sprawił, że mogli wyjść, że zostali wyzwoleni. I corocznie obchodząc to święto, na którego jednym z elementów składowych obchodzenia tego święta było odpowiadanie na pytania dzieci, skąd to się wzięło, na pamiątkę czego to obchodzimy, to święto, Izrael sobie to przypominał. Bóg wyzwala, Bóg jest mocą, Bóg jest siłą. My sami z siebie nie potrafimy nic zrobić. Także to wprowadzenie do ziemi obiecanej dokonuje się mocą Pana Boga. Kiedy mówiliśmy o wejściu Izraela do ziemi obiecanej, kiedy omawialiśmy Księgę Wyjścia, to pamiętamy pewnie, że Izraelici, kiedy zbliżali się do tej ziemi obiecanej, kiedy wysłali taki zwiad, by zobaczyć, jak tam jest, i kiedy usłyszeli opowieści tych wywiadowców, że tam mieszka potężny lud, pewnie nie dadzą rady go pokonać i tak dalej, wielu się przeraziło tym, że nie wejdą do tej ziemi obiecanej, ale to Bóg ich wprowadza. Nie własną siłą człowiek zwycięża. Bóg wyzwala, z jednej strony mamy właśnie Egipt, czyli dla Żydów kraina śmierci, grzechu, kraina szatana, kraina zniewolenia, a z drugiej mamy ziemię obiecaną i wyjście z krainy grzechu dokonuje się mocą Pana Boga. Wejście do ziemi obiecanej dokonuje się mocą Pana Boga. I to święto żydowskie Paschy, tę symbolikę tego święta przejęliśmy i do naszej Wielkanocy. Znowu Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg, przechodzi ze śmierci do życia. Ze śmierci, czyli z takiego Egiptu, moglibyśmy powiedzieć, do życia, do ziemi obiecanej, do nieba, do Pana Boga swojego Ojca. I kiedy gromadzimy się, by obchodzić święta Wielkanocy, na to też zwracamy uwagę, że to dokonuje się mocą Pana Boga. Człowiek nie może o własnych siłach opuścić krainy śmierci, krainy zniewolenia, chociażby krainy grzechu, kwestia przebaczenia, które od Pana Boga otrzymujemy. A już tym bardziej wejść do ziemi obiecanej, do nieba, kwestia zmartwychwstania, życia wiecznego. Nikt nie może dać tego, czego sam nie posiada. My sami z siebie życia wiecznego, nieśmiertelności nie mamy. To Bóg nam to daje. I tak jak Żydzi uświadamiali sobie właśnie to, że całe wyzwolenie ich z Egiptu, wejście do ziemi obiecanej dokonało się mocą Pana Boga, tak my to sobie uświadamiamy, obchodząc uroczystość wielkanocną, uroczystość zmartwychwstania Pańskiego. Bóg wyprowadza z krainy śmierci i wprowadza do życia wiecznego. Człowiek sam z siebie tego nie jest w stanie uczynić. Dlatego też Izraelici w to właśnie święto, najważniejsze ich święto, obchodzili, jak słyszeliśmy, 14 dnia pierwszego miesiąca, miesiąca Nisan, na przełomie marca i kwietnia. Stawali przed Panem Bogiem, jako ten lud wybrany, który doświadcza Bożej mocy, doświadcza tego ciągłego wyprowadzania z krainy grzechu, z Egiptu, takiego duchowego Egiptu, bo to, co też już wcześniej kiedyś mówiłem, Egipt w pewnym momencie przestał być tylko określeniem ściśle pojętego kraju, geograficznie, że Egipt stał się takim określeniem duchowym, oznaczającym właśnie krainę grzechu, śmierci, szatana. Bóg wyprowadza z Egiptu i wprowadza do ziemi obiecanej. I obchodząc te święta Paschy, Żydzi przechodzili ze śmierci do życia. To, co my obchodzimy właśnie w uroczystość wielkanocną. Przejście ze śmierci do życia. Dlatego właśnie pierwszy dzień tygodnia dla nas, niedziela zmartwychwstania Pana Jezusa, doświadczenie tej mocy Jezusa Chrystusa, który zwycięża śmierć, który można by powiedzieć, zwycięża Egipt. Zwycięża te wszystkie siły, które nie wolą człowieka. Grzech, szatana, śmierć, która jest zapłatą za grzech, która weszła na świat, jak czytamy w Księdze Mądrości, przez zawiść diabła. Jezus to zwycięża, byśmy weszli do ziemi obiecanej, gdzie jest życie i to życie wieczne, gdzie jest nieśmiertelność, które Bóg nam daje. I żeby tego doświadczyć, właśnie człowiek ma odejść od tych swoich codziennych obowiązków, by otworzyć się na Pana Boga, by te codzienne obowiązki, jego praca nie przysłaniały mu, ale też z drugiej strony, by nie zabierały czasu, by człowiek miał czas dla Pana Boga, by miał czas otworzenia się na to, co Pan Bóg chce w jego życiu zrobić. Właśnie wyprowadzić z Egiptu i wprowadzić do ziemi obiecanej. Można by powiedzieć, że to jest taki troszkę termin techniczny, to wyprowadzenie z Egiptu i wejście do ziemi obiecanej. I bardzo ważne, żebyśmy tego tak nie rozumieli tylko w sensie geograficznym, ściśle określonym. Egipt, kraj nad Nilem, ziemia obiecana, ziemia Kanaan. Ale byśmy trochę to rozszerzyli. Egipt, grzech, śmierć, szatan, ziemia obiecana, Bóg, niebo, życie wieczne, nieśmiertelność. I Żydzi tego rzeczywiście doświadczali, to wspominali, to uobecniali w swojej liturgii i to samo my też czynimy, obchodząc uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Oczywiście Żydzi, obchodząc święta Paschy, też składali określone ofiary. Dla nas tą ofiarą jest Jezus Chrystus, który jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, jest Bożym barankiem, którego składamy Bogu Ojcu w ofierze. Także widzimy, że dla nas chrześcijan, by dobrze zrozumieć chociażby dzieło Pana Jezusa, no jest konieczne to, byśmy sięgali do tego, jak Żydzi przeżywali chociażby święta Paschy, jak oni to rozumieli, o co w tych świętach Paschy chodziło. Byśmy rzeczywiście też mogli przez te pewne zewnętrzne obrazy dojść do istoty, o co tak naprawdę rzeczywiście w tym wszystkim chodzi. Oczywiście to święto Paschy, wcześniej szabat, to nie są wszystkie święta żydowskie. Także takim świętem są pierwociny, święto związane z tradycjami rolniczymi. W wersecie 9 czytamy i 10. Pan mówił dalej do Mojżesza, to też ciągle wraca. Pan mówił, to Bóg decyduje, Bóg ustanawia. Oznajmi Izraelitom, kiedy wejdziecie do ziemi, którą wam daję i w czasie żniw będziecie zbierać jej plony, to pierwszy snop z waszych zbiorów przyniesiecie kapłanowi. Kapłan użyje tego snopu w obrzędzie kołysania przed Panem, abyście u Niego znaleźli łaskę. Obrzędu kołysania kapłan ma dokonać nazajutrz po szabacie. Czyli mamy odniesienie właśnie do niedzieli. Nazajutrz po szabacie, czyli pierwszy dzień tygodnia, szabat, siódmy dzień tygodnia. Nazajutrz po szabacie, pierwszy dzień tygodnia, niedziela, nasza niedziela. Obrzęd kołysania, o tym mówiliśmy już, kiedy mówiliśmy wcześniej o fragmentach Księgi Kapłańskiej. Kapłan dokonywał tego obrzędu przed Panem Bogiem, by Bóg przyjął tę ofiarę. Do tego też trzeba by odnieść tę scenę, kiedy Maria przychodzi do Elżbiety. I tam Elżbieta mówi, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Poruszyło się. Tam też chodzi właśnie o ten obrzęd kołysania. Dlaczego przed Maryją? Bo w Maryi jest Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg. I ten obrzęd kołysania w przypadku Jana Chrzciciela, kiedy właśnie trzymamy się tej symboliki biblijnej, zwraca uwagę, że Jezus Chrystus jest Bogiem, bo tylko przed Nim, przed Panem Bogiem dokonywało się obrzędu kołysania, by Bóg przyjął ofiary. Ten obrzęd kołysania był gestem ofiarowania, przekazania Panu Bogu darów. I dlatego Jan Chrzciciel, dar dla Pana Boga, najpierw powiedzmy Bóg okazuje łaskę, imię Jan, Bóg okazuje swoją łaskę, ale ostatecznie właśnie po to, by Jan został ofiarowany Panu Bogu, Bogu, którym jest Jezus Chrystus. Dlatego obrzęd kołysania przed Nim. Do tych świąt pierwocin wrócimy w naszym następnym spotkaniu, dlatego zachęcam, zapraszam do tego, aby kolejne wersety tego 23 rozdziału przeczytać, by zobaczyć, że rzeczywiście Bóg porządkuje dla nas czas. Byśmy nie zapomnieli, przed kim stajemy. Byśmy nie zapominali, kto jest Panem czasu i komu ten także nasz czas ma być podporządkowany. Szczęść Boże!